Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnej odsłonie politycznej dogrywki, audycji o ambicjach eksperckich i komentatorskich pospołu. Postawiłem dziś przed moim gościem, panem profesorem Jarosławem Macałą, politologiem z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora.
Witam pana i witam państwa.
Arcytrudne zadanie uporządkowania wiedzy państwa, obywateli, słuchaczy w dziedzinie interpretacji ustroju sądziów. Panie profesorze, czy mamy kryzys ustrojowy, chaos, anarchię, jak chcą niektórzy? Jak to wygląda dzisiaj? Bo jest nowa inicjatywa, którą warto uwzględnić, również jeśli łaska w tej wypowiedzi, czyli Polska Akademia Nauk zaproponowała okrągły stół w tej sprawie. Jak to wygląda z punktu widzenia politologa?
Czy z punktu widzenia prawnika, to myślę, że sprawa jest na tyle skomplikowana, że obawiam się, że gdyby przed państwem tutaj prawnik stanął, to myślę, że większość słuchaczy by zmieniła kanał.
Przepraszam, że wyjdę słowo, ale z premedytacją nie zaprosiłem prawnika, bo to jest kłopot. Ponoć od dyskusji prawników w mediach słuchaczy bolą zęby.
Jasne, ja patrzę na to w inny sposób, to znaczy z całą pewnością doszliśmy już do ściany. To znaczy sytuacja jest patowa, a chaos się pogłębia. I jak sądzę, a propos tej inicjatywy, o której pan mówił, być może jest to jakaś próba wyjścia z tego, co byśmy nazwali klinczem, wyjścia z sytuacji. Przede wszystkim dlatego, że te zmiany, które od 4 lat proponują rządzący i wprowadzają, nie cieszą się, to delikatnie mówiąc, poparciem większości środowiska prawniczego, i nie chodzi tu tylko o sędziów, ale także o korporacje prawnicze. I widać, że bez ich wsparcia, jest wsparcie pewnej grupy prawników, która jest związana, przepraszam, z tak zwaną dobrą zmianą, brzydkie słowo, ale no, nie będzie.
Młodych, ambitnych, którzy chcą awansować.
Jasne, natomiast większość jest przeciw. Bez ich aprobaty nie da się przeprowadzić żadnych zmian i to już widać, myślę, dla każdego. Jest jeszcze inny czynnik, który być może przyspieszy zawarcie kompromisu. Mianowicie sytuacja wymknęła się spod kontroli, zwłaszcza rządzących. No bo ta narracja przez 4 lata była taka, że przeprowadzamy reformę, którą chce większość Polaków. Skutki tej reformy nieodczuwalne są dla większości Polaków, raczej wprost przeciwnie. I tu mówimy o tym wymknięciu się spod kontroli. Mianowicie jakaś
przy
część...
Przy takim oporze środowiska jest to po prostu oczywiste zupełnie.
Jasne, tylko jakaś część moich rodaków, która jest odległa od właśnie tej prawniczej dyskusji o tym, co może sąd taki, co może trybunał, czego nie może i tak dalej, zaczyna zdawać sobie sprawę, że skutki owego chaosu czy pata dotkną wcześniej czy później każdego, który zetknie się z wymiarem sprawiedliwości. I to jest, mówię, ta sytuacja wtedy już się wymknęła spod kontroli. I być może to będzie jeden z bodźców, który przyspieszy kompromis. No są jeszcze instytucje unijne z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu na czele, który pewnie zabierze głos, nie wiem jak szybko, bo tam te sprawy w różnym rytmie trwają. I to jeszcze dodatkowo zwiększy ryzyko także zewnętrzne jako obsługi prawnej, choćby interesów poza granicami Polski i na terenie Unii Europejskiej. Ja sądzę, że sytuacja do tego dojrzała, ale pytanie, czy strony owego sporu, jeżeli go w ten sposób sytuujemy, są gotowe do kompromisu, a to jest jeszcze inne pytanie. Być może sądzą, że uda się to jeszcze jakby przeciągnąć na swoją stronę. Być może takie są też kalkulacje.
Jakiś czas temu, to znaczy prawie rok temu, Jan Maria Rokita udzielił wywiadu stacji TVN, żeby było jasne, na temat właśnie reformy sądownictwa ewentualnej, gdzie zacytował profesora Rzeplińskiego, byłego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, prezesa. Mówił mi, proszę pana, jak nie wyrwiemy sędziom Krajowej Rady Sądownictwa, to nic się nie da zrobić z polskim wymiarem sprawiedliwości. I takie przymiarki już były, ale wszyscy całkowicie storpedowane przez sędziów i z lęku przed środowiskiem sędziowskim wycofane zupełnie. A rzecz dotyczy przecież fatalnej oceny społecznej, nepotyzmu na skalę niewyobrażalną i braku odpowiedzialności w gruncie rzeczy dyscyplinarnej sędziów, bo te wyroki, które tam zapadały przez rzecznika dyscypliny, były śmieszne. A dziś sędziowie chcą likwidacji przede wszystkim Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym.
To prawda, tylko też myślę, jeżeli, bo nastroje społeczne są jasne, tylko te zmiany, które przez te 4 lata przeprowadzono, niewiele zmieniły dla przeciętnego konsumenta systemu prawnego. To jest, procesy wcale nie trwają krócej, bo to jest zmora polskich sądów, latami ciągnące się procesy. Tu nic nie zrobiono na dobrą sprawę. Sprawy dotyczą, to co pan mówił, Krajowa Rada Sądownictwa, szczytów, przepraszam, hierarchii sądowniczej. I też ja myślę, że rządzący zabrali się do tego z gracją słonia w składzie porcelany. I to też nas, to bardzo mocno przeciw nastawiło ogromną większość środowiska, o której tutaj mówiłem wcześniej. I no tej jakby finezji pewnego, no ja nie wiem jak to ładnie określić, ale zabrakło też czasem roztropności, jak się wydaje. Bo jesteśmy w takiej oto sytuacji, mówimy, pogłębiający się chaos i pad, a z drugiej strony nikt nie ma wątpliwości, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna. Jest niezbędna, ale ta, która służy przeciętnemu zjadaczowi chleba. I tu mamy, nie wiem, czy to jest kwadratura koła, prawnikiem nie jestem, ale na pewno wymaga to pewnych decyzji politycznych, tak po stronie rządzących, jak i po stronie opozycji, oczywiście też korporacji prawniczych, bo dochodzimy do sytuacji, w której przeciętny Polak będzie płacił wysoką cenę za pogłębiający się chaos.
No właśnie, wspomniałem, że solą w oku jest Izba Dyscyplinarna, ale również Izba Skargi Nadzwyczajnej, bardzo istotna dla obywateli. A w gruncie rzeczy chodzi o zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak ona wyglądała w poprzednio? Przecież była wybierana też spośród polityków i sędziów.
Znaczy politycy wchodzili tam z mocy prawa, natomiast była wybierana przez sędziów, a problem polegał na tym, że najliczniejsza grupa sędziów, to są chyba sędziowie sądów rejonowych, była tam chyba w ogóle niereprezentowana.
No właśnie.
To były to jakby, dzisiaj byśmy użyli określenia elity sędziowskie, czyli sędziowie wyższych szczebli sądownictwa. A tymczasem no, najbardziej dolegliwe problemy każdego z nas to są te problemy
na dole.
W sądach najniższego szczebla, które są zawalone sprawami. I tu mamy jeszcze jedną rzecz, o której myślę każdy obywatel powinien wiedzieć. Mianowicie niewiele zrobiono, żeby ograniczyć jurysdykcję sądów, czyli na przykład były propozycje sędziów pokoju, zmniejszyć obciążenie sądów sprawami. One są milionami spraw zawalone, czasami takich, które można rozwiązać w zupełnie inny sposób. Stąd między innymi ten bardzo długi czas czekania i bardzo wysokie koszty związane z procesami.
Jak to się dalej rozwinie, panie profesorze? To chyba najtrudniejsze
Myślę, że najtrudniejsze, bo jest pierwsza rzecz, której no, przynajmniej werbalnie z deklaracji obecnie rządzącego obozu, to wynika, że on nie ma się gdzie cofnąć. Bo gdyby uznał, że to, co zrobił, jest w jakiś sposób wadliwe, no to jakby zakwestionował te 4 lata, których dokonywano zmiany. Z drugiej strony ta słabość rządzących w tym zakresie jakby nakręca też żądania drugiej strony i też korporacji prawniczych. Mam nadzieję, że dojdzie do kompromisu w interesie nas wszystkich, bo czeka nas inaczej naprawdę coś, co odczujemy wcześniej czy później wszyscy.
Ale korporacja sędziowska, czy też kasta, jak się sami nazywają, za właściwie najważniejszą dla siebie rzecz uznała walkę z rządem. To jest polityzacja. My mamy przecież w tej materii straszne doświadczenia ostatnimi czasy, bo spolityzowano właśnie każdą dziedzinę życia. Nawet disco polo jest polityczne jakoś, prawda? Walka z rządem to jest przekroczenie chyba takiego Rubikonu w sensie apolityczności sędziów. Ona jest tak samo niedefiniowalna jak łamanie prawa według opozycji czy łamanie konstytucji, nikt nie mówi, gdzie jest granica.
No bo taką granicę trudno wyznaczyć. Ci, którzy sprzeciwiają się rządzącym, mówią, że stają w obronie praworządności i konstytucji. No. Rządzący każdy gest sprzeciwu z kolei uznają za gest polityczny, co też jest absurdem swoją drogą. I mamy no to zapętlenie i eskalowanie.
Panie profesorze, bardzo przepraszam, zatrzymajmy się na chwilę przy tym. Czy walka z rządem to jest polityka, czy nie?
No jeśli jest to walka z rządem, to jest to niewątpliwie proces polityczny. Jeżeli mówimy o wymiarze sprawiedliwości, czyli o sędziach, którzy no z mocy ustawy powinni zachowywać w tym zakresie wstrzemięźliwość. Ja mówię o wstrzemięźliwości. Mają prawo do swoich poglądów i postaw. To jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Mówimy o pewnym publicznym manifestowaniu tych poglądów i postaw.
Pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego Gersdorf jedzie do Niemiec, tam inkasuje 5000 euro i wygłasza polityczne przemówienie, stricte polityczne. Znaczy ja... Namawia do sankcji.
Znaczy ja uważam, że w ogóle termin polityka jest w Polsce nadużywany. To jest po pierwsze zacieranie.
No tak.
Mówił pan o zacieraniu wszelkich granic. Wszystko staje się polityczne. Niestety za bardzo mi to przypomina tak zwaną minioną epokę, gdzie wszystko też było polityczne. I myślę, że od tego też powinien być odwrót. Ja generalnie patrząc na to... Mam wrażenie, że no, przekracza się granice rozsądku i roztropności i dotyczy to wszystkich, dotyczy to obydwu stron, czy trzech, jeśli jeszcze opozycję włączymy do tego sporu. Padają coraz cięższe argumenty i coraz cięższe słowa. Wróćmy do tego, o czym żeśmy zaczęli i o czym pan redaktor też zaczął. Im większe zacietrzewienie, im cięższe słowa, tym trudniej później dojść do kompromisu, bo czasem trzeba zjeść własny język. To jest, myślę, też ta roztropność, o której mówimy, żeby ważyć słowa, gesty i działania.
Czyli cofać się, tak? Panie profesorze, czy konstytucja w tym kształcie z 97 roku, ja zawsze przy sobie noszę, tak jak traktat lizboński, żeby mieć się do czego odnieść, i dzisiaj też na moim biurku leży, czy konstytucja w tym kształcie, która jest no, nieprzystająca do nowych warunków, zdecydowanie. Są tam nadinterpretacje różnego rodzaju. Między innymi chodzi o Unię Europejską. Był taki pomysł, żeby wpisać przynależność do Unii Europejskiej, do konstytucji. Czy jest szansa na jej zmianę? W całości, czy jak proponują niektórzy eksperci, w części?
Znaczy, no przy tym natężeniu konfliktu politycznego to chyba obaj mamy świadomość, że nie uda się
zebrać większość, tak?
stosownej większości do zmiany konstytucji. To niezależnie od tego, czy o której, bo tych postulatów przez te parę lat ostatnich pojawiło się dużo, gdzie i co zmieniać, ale jak sądzę, stoimy przed dyskusją konstytucyjną, bo ja sądzę, że tu kwestia organizacji naczelnych władz państwa i tego trójpodziału władzy to jest kwestia, na którą warto zwrócić uwagę i warto podyskutować, ale w takiej atmosferze, w której się to w tej chwili odbywa, to moim zdaniem ta dyskusja niewiele wniesie poza biciem piany.
Czyli obywatele musieliby zrozumieć, że trzeba dać możliwość większości konstytucyjnej jakiejś opcji politycznej, dobrze rozumuję.
Myślę, że przy tym podziale politycznym to zmiana konstytucji musi być efektem kompromisu.
Plus jeszcze prezydent.
Tak, różnych sił politycznych. To nie podlega dyskusji, bo ja nie wierzę w to, żeby ktoś był w stanie zdobyć w parlamencie większość konstytucyjną, żeby sam mógł, jak na przykład jedna partia, czy jeden obóz polityczny, żeby mógł sam zmieniać konstytucję.
A prezydentura Andrzeja Dudy utrzyma się w maju wobec tego, bo to nie jest bez wpływu zapewne, prawda?
Nie, no to jest sytuacja. Ja myślę, że to jest kwestia kluczowa dla no, tak zwanego rozwoju sytuacji politycznej w kolejnych miesiącach czy latach. Jeśli wygra ktokolwiek inny niż Andrzej Duda, już nie przesądzam kto, to dojdzie bardzo szybko również do pata w najwyższych instytucjach władzy, ponieważ prezydent dysponuje prawem weta. I obóz rządzący obecnie przecież nie ma większości, żeby je oddalić.
I może rozwiązać parlament.
Inaczej mówiąc, wygrana Andrzeja Dudy, czy reelekcja dokładnie Andrzeja Dudy ma dla rządzącego obecnie obozu znaczenie kluczowe. Jeśli wybory prezydenckie wygra ktoś inny, no to myślę, że czekają nas przedterminowe wybory parlamentarne.
No trudno sobie personalnie, panie profesorze, trudno sobie personalnie tego kogoś innego wyobrazić, jakkolwiek to przecież nie jest nie jest zamknięta lista jeszcze.
No, to... no nie ma oficjalnie jeszcze ogłoszonego terminu, czyli nie ma oficjalnie kampanii wyborczej. Myślę, że to na dniach, chyba do 6 lutego jest konstytucyjny termin, w którym marszałek Sejmu musi ogłosić wybory.
Ale personalnie, czy przewiduje pan profesor jakieś jeszcze kandydatury? Bo te, które są...
Znaczy ja myślę, że kandydatury się pojawią, tylko to będą kandydatury, nazwijmy to, egzotyczne, których, jak państwo wiecie, w każdych wyborach prezydenckich jest trochę, żeby ktoś...
Wkładki do butów i tym podobne. Tak?
No może nie chciałbym, przepraszam, sugerować tego typu, ale zapewne pojawi się taka grupa kandydatów, która będzie chciała po prostu zaistnieć. Natomiast chyba najważniejsi już się objawili. Ja nie widzę.
Tam jest bariera oczywiście...
100 tysięcy podpisów, to jest pierwsza bariera, która wykosi zapewne niemało część chętnych. Natomiast myślę, że najważniejsi kandydaci już się nam objawili.
Bardzo dziękuję za udział w audycji. Przypomnę państwu, że dziś komentował dla państwa pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się.
A to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, zrealizował Andrzej Gruszka. Kłaniam się państwu do przyszłego tygodnia o tej samej porze.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.